Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie. Uczniowie 2000 lat temu słyszeli z ust Jezusa i my dzisiaj słyszymy Jezusa, który także mówi do nas, swoich uczniów: Kto kocha ojca lub matkę ponad mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę ponad mnie, nie jest mnie godzien. Czy z tym wymaganiem Jezus staje pomiędzy człowiekiem i jego bliskimi, których z natury rzeczy łączy więź miłości? Czy Jezus domaga się od swoich uczniów i od nas wyboru pomiędzy miłością do Niego, a miłością do swoich bliskich? Czy miłość ucznia Chrystusa do bliskich Mu ludzi ma być przeżywana w kontraście, konkurencji do miłości do Jezusa? Aby właściwie zrozumieć słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, trzeba się odwołać do tradycji wiary biblijnego Izraela, według której miłość ludzi do siebie nawzajem, do swoich bliskich, ma swoje źródło w miłości do Boga i z tej miłości wyrasta. Ta prawda o rzeczywistości miłości jest kluczem właściwego rozumienia słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Pisze o tym w natchnionym przez Boga tekście Nowego Testamentu święty Jan w swoim pierwszym liście do uczniów Chrystusa. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. I przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości. Miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. A zatem słyszymy, kto naprawdę kocha Jezusa w duchu Jego nauczania, będzie kochać innych ludzi, nie robiąc między nimi różnicy, czy są Jego krewnymi, czy też nie, czy należą do Jego kręgu, do Jego klanu, czy też nie, bo tak właśnie kocha Bóg swoją boską i ludzką miłością w Jezusie Chrystusie. Kochając Jezusa, jesteśmy uzdalniani coraz bardziej do kochania ludzi, jak kocha ich Bóg, a szczególnie tych spośród nich, z których wycieka życie. To bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. I słyszymy dalej z ust Jezusa, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. A zatem być uczniem Chrystusa oznacza wziąć swój krzyż i iść za Jezusem. Co to znaczy? Czym jest krzyż w rozumieniu Jezusa i w historii Jego życia? Czy oznacza to cierpienie na pierwszym miejscu? Co oznacza iść za Jezusem, niosąc swój krzyż? Posłuchajmy modlitwy Jezusa w Ogrójcu, w ogrodzie Getsemani, zanim wziął swój krzyż i poszedł na Golgotę. Ewangelia według świętego Mateusza w 26 rozdziale. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów, usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich. Wszak nie jak ja chcę, ale jak Ty. Powtórnie odszedł i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. A zatem w świetle tej modlitwy Jezusa krzyż nie oznacza na pierwszym miejscu narzędzia cierpienia. To nie cierpienie jest centralną treścią Ewangelii Krzyża. Krzyż w życiu Jezusa nie był dziełem Jego Ojca, Boga. Krzyż był misją zbawienia. To było dzieło Ojca Jezusa. Misją, którą Ojciec dał Jezusowi dla ratowania życia ludzi. Krzyż jest zatem w rękach Boga i w przybitych do krzyża rękach Jezusa narzędziem zbawienia. I to jest jego centralną treścią, a nie przede wszystkim cierpienie i śmierć. Krzyż sam w sobie był rzymską szubienicą, przeznaczoną do zadawania okrutnej, hańbiącej śmierci, i to nie w stosunku do obywateli Rzymu, lecz do obcych, do nieobywateli. Dopiero w rękach Jezusa, Boga człowieka, krzyż stał się narzędziem zbawienia. Z przekleństwa i hańby szubienicy stał się błogosławieństwem. Tak stało się z krzyżem, gdy pojawił się w życiu Jezusa. I tak dzieje się z krzyżem w życiu każdego człowieka, gdy pojawia się w jego życiu w zjednoczeniu z Jezusem. Sam z siebie krzyż jest wrogim życiu, jest drogą ku śmierci, ale w więzi z Bogiem i z Jezusem Chrystusem ten sam krzyż, to samo cierpienie przemienia się w błogosławieństwo życia. Staje się drogą nie ku śmierci, ale ku nieprzemijającemu życiu. Tak przeszedł przez tę ziemię Jezus, wytyczając nam drogę. Gdy uwierzymy w Jego Ewangelię, Ewangelię cierpienia, śmierci i zmartwychwstania przez krzyż, i będziemy mieli odwagę wiary, aby pójść za Nim po drogach naszego losu, wygramy nasze życie na zawsze. To oznacza krzyż w ustach Jezusa i w Jego życiu. Krzyż to nie jest znak cierpienia i bezsensu, ale krzyż jest znakiem i miejscem obecności Boga. Tu jest dom, tu spełnienie tęsknoty, bo w krzyżu objawia się istota Boga, jestem, wymawianym do ludzi. Krzyż jest absolutnym skrzyżowaniem między Bogiem a człowiekiem. Dla nas, chrześcijan, chrystusowych ludzi, transcendencja, to co ponadziemskie, nie oznacza gwałtownego lotu naszego ludzkiego ducha w marzeniach ku większej rzeczywistości, nie tej ziemskiej. Transcendencja oznacza przekraczanie wszelkich granic, ale od strony Boga ku człowiekowi. Oznacza zstępowanie Boga, zaangażowanie się Go w pielgrzymującego po tej ziemi, poszukującego i grzesznego człowieka. To o nas. Krzyż jest miejscem, w którym Bóg okazuje się być z nami całkowicie solidarny w naszym ziemskim losie, pośród całej naszej obcości, niepewności, pytań i wątpliwości naszego życia. Wymagana jest od nas tylko jedna rzecz, według słów Jezusa. Spojrzeć na Niego, spojrzeć w górę ku ukrzyżowanemu Jezusowi i doświadczać zbawienia. Samo cierpienie krzyża nie zbawia. Moc zbawczą ma nie coś, lecz ktoś, tylko ten, który jest większy od wszystkiego, co istnieje, większy od każdego ludzkiego cierpienia i umierania. Aby cierpienie miało moc zbawczą w życiu człowieka, musi być powiązane z Bogiem. Jak zatem może być cierpienie powiązane z Bogiem? Cierpienie krzyża zostało powiązane z Bogiem w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, który w ten sposób spełnił misję zbawienia ludzi, którą dał mu Ojciec. Jak zatem cierpienie człowieka, nasze cierpienie, może nabierać mocy zbawienia dla nas cierpiących, a także dla wszystkich innych, z którymi jest on związany. Człowiek cierpiący i my. Staje się tak, że cierpienie zaczyna być źródłem mocy, gdy powiązane jest z Bogiem w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. To wydaje się niemożliwe, ale dzieje się naprawdę. Nabiera mocy, gdy jest doświadczane w więzi wiary, cierpienie ludzi. Dzieje się tak, gdy każdego dnia, w każdej godzinie ze swoim cierpieniem krzyża idziemy za Jezusem, idziemy po Jego śladach, które zostawił na tej ziemi, w swoim ludzkim losie i w losie tych wszystkich, którzy idą za Nim w więzi miłości. Stają się oni wówczas w swoim cierpieniu dla wszystkich postronnych, nie przekleństwem i ciężarem, lecz błogosławieństwem. Stają się dla nich nie świadkami śmierci, lecz życia, życia, które jest silniejsze niż śmierć. Stają się świadkami miłości, która jest silniejsza niż śmierć. To jest tajemnica, dlaczego do niektórych cierpiących ludzie lgną i napełniają się mocą, a od innych uciekają. Czy to naprawdę jest możliwe, żeby w cierpieniu pojawiła się moc większa niż śmierć, moc życia, które przebije wszystko, co oznacza śmierć? Czy to naprawdę się dzieje? Tak, to jest możliwe. Co więcej, dzieje się naprawdę z pokolenia na pokolenie. To naprawdę się dzieje, tak jak prawdziwi są ci wszyscy, którzy cierpiąc i umierając, zjednoczeni z Chrystusem, przechodzą do nieprzemijalnego życia. Tacy ludzie byli od początku w starym przymierzu z Bogiem, tacy ludzie byli od początku w nowym przymierzu w Jezusie Chrystusie, tacy ludzie są zawsze i wszędzie, także dziś w historii świata. I tacy ludzie będą w historii świata zawsze i wszędzie, dopóki na tej ziemi będą istnieć ludzie. To dzięki takim ludziom świat człowieka, jego człowieczeństwa jeszcze się nie zapadł. Nie zapadł się ostatecznie w odmętach zagłady. I słyszymy jeszcze kolejne słowo Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Co to znaczy? Czy w słowie Jezusa nie ma logicznej sprzeczności? Jak można coś stracić i jednocześnie to zyskać? Jezus używa tutaj w języku Ewangelii pojęcia życie trzykrotnie w dwóch różnych znaczeniach. Te znaczenia nie są sprzeczne, lecz uzupełniają się wzajemnie. Dwukrotnie Jezus używa rzeczownika życie w greckim języku Ewangelii psyche w znaczeniu życia biologicznego, ziemskiego. A gdy po raz trzeci mówi o życiu, używa zaimka, to. Ten zaimek oznacza życie nie w znaczeniu biologicznym, lecz duchowym, boskim, bo Bóg jest duchem, nie ma cielesności, biologicznego wymiaru. Docelowo zatem chodzi Jezusowi o życie ducha, niepodlegające przemijaniu, wieczne życie, które zyska każdy, kto puści swoje biologiczne życie i przekroczy lęk o nie, idąc za Jezusem. Z powodu Jezusa, jak mówi Jezus, i ze względu na Jezusa. To znaczy, przez duchową więź z Bogiem w Jezusie każdy jest uzdalniany do tego, aby przekroczył lęk o swoje biologiczne życie i tak przejdzie do życia nieprzemijającego. Jezus mówi zatem, że gdy człowiek będzie starał się znaleźć swoje życie, jedynie to ziemskie, biologiczne, straci je, prędzej czy później. A gdy będzie gotowy na to, aby stracić swoje ziemskie, biologiczne życie z powodu Jezusa, ze względu na Niego, znajdzie życie, ale które jest życiem w duchu. W duchu niepodlegającym kategoriom czasu i przestrzeni, ziemi i kosmosu. To życie nieprzemijające, wieczne i boskie. I stąd słowo Jezusa nie zawiera sprzeczności. Mówi tylko o życiu tu na ziemi, które jest drogą ku życiu ponad ziemią, ponad światem, który tu istnieje. Żeby to zrozumieć, trzeba odwołać się do pierwszego tekstu Biblii, do natchnionego przez Boga opowiadania o stworzeniu człowieka, każdego z nas. Bo w tym opowiadaniu objawiona jest definicja istoty tego, co oznacza być człowiekiem. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Ponieważ Bóg jest duchem, to podobieństwo nie jest biologiczne, nie jest fizyczne, nie jest cielesne, jest duchowe. Czyli być człowiekiem oznacza być istotą żywą, podobną do Boga. A ciało, to co biologiczne, to jest forma istnienia tu na tej ziemi, ale nie jest to całe istnienie, które jest w nas. Są w nas dwa wymiary od samego stworzenia zatem. Wymiar ziemski, biologiczny, życia i wymiar życia duchowego. Zupełnie inny wymiar niż ten ziemski. Wymiar Boga, który jest duchem. Co to zatem znaczy w naszym życiu? Co znaczy dzisiejsza Ewangelia w naszym życiu? Zasadnicze pytanie brzmi, czy człowiek istnieje dalej, gdy skończy się jego życie biologiczne, cielesne na tej ziemi? Czy istota bycia człowiekiem, istota tożsamości człowieka i naszej tożsamości, czy istota nas samych, ja jako ja, jest biologiczne czy duchowe, ziemskie czy nieziemskie? Czym zatem jest życie człowieka? Czy jest ono wielkością biologiczną, czy też duchową? Jeśli jest wielkością biologiczną, rozgrywa się tylko tu, na tej ziemi i ostatecznie prędzej czy później będzie całkowicie stracone. Jeżeli jednak życie człowieka jest w istocie wielkością duchową, a nie jedynie cielesną i ziemską, nie skończy się nigdy. Gdy skończy się życie biologiczne, zaczyna się życie na zawsze. Gdy ziemia usunie się spod nóg człowieka, zaczyna się życie na zawsze. I na to pytanie, czy istniejemy dalej, kiedy odchodzimy z tej ziemi? Na to pytanie trzeba sobie odpowiadać codziennie, w każdym czasie dnia i na każdym miejscu naszej ziemskiej egzystencji, naszego ziemskiego losu. Tu przebiega linia graniczna naszego być albo nie być, naszej wiary i niewiary. Przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie Jezus Bóg człowiek pokazał na samym sobie, że wszczepione przez Twórcę każdemu człowiekowi pragnienie nieprzemijającego życia nie pozostanie niespełnionym pragnieniem, lecz może się stać rzeczywistością boskiego nieprzemijającego życia w każdym człowieku, który w to uwierzy. Nie bójmy się zatem pójść za Jezusem, niosąc swój krzyż, aby dojść tam, dokąd On doszedł, do zmartwychwstania życia. Będziemy tam, gdzie On jest. On, niosąc swój krzyż, pokazał nam drogę.